ceny energii. Wydawało się jeszcze kilka dni temu, że wszyscy równo zapłacimy za wzrost cen prądu, ale być może będzie inaczej. Przy telefonie w Poznaniu jest redaktor Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
No to jak to będzie? Premier Sasin przed wyborami i przed Nowym Rokiem zapewniał, że będą rekompensaty, potem temat ucichł, a teraz wrócił, że jakieś rekompensaty za podwyżki prądu, cen energii elektrycznej będą, tylko zdaje się, ja nie bardzo wiem, jak to ma wyglądać. Nie wiem, czy pan redaktor wie.
Z tego, co komunikuje premier Sasin, te rekompensaty mają objąć odbiorców energii elektrycznej, którzy są objęci pierwszym progiem podatkowym. Więc tutaj mamy zawężoną grupę osób, do których mogą trafić pieniądze kompensujące wyższe ceny prądu. Bo o tym, że podwyżki będą, to już w zasadzie wiemy. Jesteśmy po zatwierdzeniu nowych taryf na dostawy energii elektrycznej. Wiemy, że związane są one z zwiększeniem rachunków, które przeciętny Kowalski będzie płacił za prąd, więc tutaj ten manewr ze strony rządu jest pochodną po prostu nowej sytuacji na rynku energii. I jest to poniekąd realizacja już poprzednich słów ministra Sasina, które właśnie wskazywało, że pewne rekompensaty w pewnym zakresie rząd zdecyduje się wdrożyć. No tutaj z racji tego, że pomimo faktu, iż mamy rok wyborczy, no to jednak prace nad budżetem w tym roku mogą być troszeczkę trudniejsze niż w ubiegłym. Ten zakres, jakim objęty zostanie właśnie rynek energii elektrycznej, jeżeli chodzi o kompensację, jest ograniczony. Nie możemy już mówić o strzelecznym zamrażaniu cen prądu, jak to miało miejsce w roku ubiegłym, z pomocą specjalnej ustawy. Teraz po prostu będzie to w jakiś sposób kompensowane dla pewnie ograniczonej grupy odbiorców.
Ale jaki będzie mechanizm? Czy ja będę wysyłał list do pana premiera Sasina i mówił: drogi panie premierze, zapłaciłem w tym roku o tyle więcej, proszę o zwrot na numer konta. Czy to jakoś inaczej będzie robione?
Ten mechanizm będzie jeszcze dopracowywany, bo to trzeba dosyć precyzyjnie, prawnie ustalić, w jaki sposób można ubiegać się o taki zwrot. Natomiast z tych komunikatów, które pojawiają się w mediach, wynika, że to faktycznie będzie po prostu realizowane w sposób taki, że odbiorcy będą przedkładać swoje rachunki i ci, którzy spełniają kryterium dochodowe, będą dostawać zwrot tych ponoszonych środków.
Ale z budżetu? To będzie jakiś fundusz w ramach budżetu? Fundusz zwrotu za podwyżki energii? Czy w ogóle jak to ugryźć?
Myślę, że to zostanie jakby oparte o relacje między klientem a spółką energetyczną. Tak jak powiedzmy mniej więcej taki kształt właśnie miało to w roku ubiegłym, żeby te rozliczenia pomiędzy odbiorcami energii w jakiś sposób ograniczyć po prostu prawnie do tych relacji między sprzedawcą a konsumentem. Natomiast tutaj w tym momencie należy sobie po prostu poczekać, aż zostaną podjęte określone kroki prawne, które rzucą światło na to, jak dokładnie mechanizm będzie wyglądał.
A jakie koszty? Bo wiemy już, ile kosztowała poprzednia ustawa, która zamrażała ceny prądu, którą jeszcze firmowo otworzył i w zasadzie opracował resort energii pod kierownictwem pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Wtedy to było kilka miliardów, kilkanaście miliardów. Jakie w zeszłym roku były koszty, jakie mogą być w tym roku koszty takiego utrzymania cen energii dla większości odbiorców?
Tutaj cały czas te koszty są wciąż trudne do oszacowania, zarówno roku ubiegłym, jak i w tym, który właśnie się zaczyna. Natomiast warto też tutaj powiedzmy położyć nacisk na to, że na pewno nie będzie to tak kosztowne jak w roku 2019. Z tego właśnie względu, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zdecydowało się ograniczyć zasięg rekompensat do tej właśnie wybranej grupy odbiorców, czyli do tego pierwszego progu podatkowego, a więc do ludzi, którzy najmocniej mogą odczuć zwiększenie rachunków za prąd.
Wiemy już, że rachunki przynajmniej w tym pierwszym etapie będą wyższe, potem będą jakieś rekompensaty. Jak to wpłynie na rentowność spółek energetycznych? One nie miały lekko przez ostatnie lata, teraz sobie odbiją, odkują się od dna, czy to dalej będzie system, który będzie blokował rozwój spółek energetycznych?
Rentowność spółek energetycznych w tym momencie jest bardziej wypadkową nieco innych czynników, to znaczy tutaj w grę wchodzą przede wszystkim substraty, ceny za prąd, które warunkują podwyżki, a więc zwiększenie kosztów za pozwolenia do emisji dwutlenku węgla, ceny paliw używanych w polskiej energetyce, czyli przede wszystkim paliwa węglowego i koszty operacyjne związane z utrzymaniem parku jednostek wytwórczych, więc to te czynniki będą przede wszystkim rzutować na rentowność polskich spółek elektroenergetycznych i w związku z tym, że Unia Europejska, Komisja Europejska, można powiedzieć, nadaje nowe tempo w walce ze zmianami klimatu, czego wyrazem ma być ofensywa legislacyjna zwana jako Zielony Ład. Myślę, że możemy spodziewać się, że dla polskiej elektroenergetyki te czasy będą raczej trudne z tego względu, że cały czas jesteśmy oparci w 80%, jeżeli chodzi o wytwarzanie prądu na węglu brunatnym i kamiennym. Więc na paliwie, które nie jest mile widziane przez Brukselę. Z tego względu nasze spółki elektroenergetyczne muszą raczej szykować się na ciężkie batalie, jeżeli chodzi o swoją rentowność.
To jeszcze wróćmy do, albo przejdźmy do tego elementu, z czego wytwarzamy energię. Wykuwa się nowy europejski Zielony Ład, który zapowiedziała nowa szefowa komisji, pani Ursula von der Leyen. Wykuwa się i ma też kosztować, ale ma być specjalny fundusz sprawiedliwej transformacji, który ma tym państwom, które będą musiały najwięcej zrobić, w tym Polsce, trochę pomóc w transformacji naszej energetyki. Ten fundusz już wiadomo, ile będzie wynosił, wiadomo, jakie tam są pieniądze, wiadomo, ile Polska będzie mogła zyskać z tego tytułu, że się włączy w europejską politykę energetyczną.
Z sygnałów, które płyną z Brukseli, można wyczytać, że fundusz będzie miał wysokość około 100 miliardów euro. Będzie to fundusz przeznaczony dla krajów, które wychodzą z energetyki węglowej, czyli między innymi Polski. Natomiast, żeby dobrze zrozumieć, na jakim pułapie jest to kwota, można wskazać na, powiedzmy, podobne rzędy wielkości związane z transformacją energetyczną, czyli chociażby koszty polityki energetycznej Polski do 2040 roku, którą przygotował resort energii pod kierownictwem ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, i całość kosztów, jakie miała pochłonąć ta transformacja zarysowana właśnie w naszej polityce energetycznej, miała wspiąć na pułap mniej więcej ponad 400 miliardów złotych, więc to jest kwota podobna w stosunku do tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, o którym mówi się w Brukseli. Tylko że polityka energetyczna Polski nie zakładała całkowitego wyjścia Polski z węgla, jedynie zmniejszenie tego udziału do mniej więcej 50% miksu energetycznego w roku 2040. Więc z tego wynika, że ta kwota, jaką między sobą podzielą państwa Unii Europejskiej, nie jest wystarczająca i oczywiście potrzeby są znacznie, znacznie większe niż te 100 miliardów euro, zwłaszcza że dużo graczy będzie się zabiegać o te pieniądze poza Polską, która jest węglowym liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ten segment wytwarzania energii. Na pewno swoje będą chciały ugrać na tym Niemcy, czyli kraj, który narzucił sobie troszeczkę bardziej rygorystyczne, można powiedzieć, ścieżki wyjścia z węgla niż pozostała część Unii Europejskiej, bo Niemcy chcą już w 2038 roku zupełnie wygasić wszystkie swoje moce węglowe. Na pewno będą o to walczyć też Czesi, którzy są na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o produkcję i konsumpcję węgla brunatnego w Europie. Tutaj też pojawią się pewnie Grecy, również bardzo uzależnieni od węgla. Więc chętnych do podziału tego finansowego tortu jest sporo. No i pytanie, jaka część z tego przypadnie Warszawie? Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że polskie wstrzymanie się od implementacji celu neutralności klimatycznej do roku 2050, jakie miało miejsce w roku ubiegłym, i to jest związane właśnie z tymi przyczynami finansowymi, to znaczy Warszawa chciała najpierw zabezpieczyć tą kosztową część swojej transformacji narzuconej przez nowy Zielony Europejski Ład, a dopiero potem zgadzać się na cel, bardzo ważny dla Brukseli, cel neutralności klimatycznej. Zobaczymy, czy to się uda i zobaczymy, jaki strumień środków popłynie z tego tytułu do Polski.
To jeszcze omówmy sytuację w Niemczech. Wiele osób mówi, że polski rząd powinien się właśnie jak Berlin zachowywać, czyli dużo obiecywać, mało robić, albo udawać, że coś się robi, mieć dobry PR. PR, Niemcy taki PR zielony na pewno mają dobry, ale jak jest faktycznie, to między innymi z pana redaktora książek można się dowiedzieć. W sobotę kanclerz Angela Merkel złożyła pierwszą od roku 2015 wizytę w Rosji. Tam spotkała się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rzecz jasna i rzecz jasna między innymi o gazie była mowa i o tym, jak dokończyć projekt Nord Stream 2 i jak jeszcze bardziej zacieśnić swoją współpracę z Rosją na gruncie energetycznym i nie tylko pewnie.
Zgadza się. Postępowanie Niemiec, zwłaszcza w zakresie energii, jest taką dobrą lekcją dla każdego, kto chciałby wejść jakkolwiek w polityce, bo z tego, co robi i z tego, co mówi kanclerz Angela Merkel, można nauczyć się takiego duchu i myślenia. To znaczy podczas swojej wizyty na Kremlu niemiecka kanclerz wyraziła się bardzo sceptycznie o sankcjach ze strony Stanów Zjednoczonych. To stanowisko jest już, można powiedzieć, utarte, jeżeli chodzi o kanclerz Merkel i partię. To jest obóz, który źle patrzy na tego typu działania ze strony Waszyngtonu, a to przecież właśnie sankcje amerykańskie, można powiedzieć, wykoleiły projekt Nord Stream 2 na jego ostatniej prostej przed ukończeniem i spowodowały duże opóźnienie. A w tym momencie warto przypomnieć, że przecież Niemcy też nałożyły sankcje na Rosję. Niemcy jako członek Unii Europejskiej są zobowiązane do sankcjonowania Rosji za to, co zrobiła w roku 2014 na Ukrainie. Więc dochodzimy do dosyć paradoksalnej sytuacji, znaczy takiej, w której Berlin z jednej strony sam jest, tutaj sam nakłada sankcje na Moskwę, a z drugiej strony krytykuje inne sankcje. No to nie jest jedyny paradoks niemieckiej polityki i tego specyficznego postrzegania pewnych kwestii, bo na tym samym szczycie w Moskwie kanclerz Merkel powiedziała, że projekt Nord Stream 2 będzie z korzyścią dla państw Europy i będzie to projekt, który przecież przyczynia się do realizacji celu dywersyfikacji energii, co jest wielutną bzdurą, bo Nord Stream 2 umacnia dominację Rosji, jeżeli chodzi o ten sektor dostaw błękitnego paliwa do Europy. Rosja już teraz jest największym dostarczycielem gazu do Unii Europejskiej. Dzięki Nord Stream 2 ten udział tylko wzrośnie. Więc te komunikaty, jakie wysyła świat Berlin, zupełnie nie mają pokrycia w rzeczywistości, no ale są miłe dla ucha i są po prostu narzędziem realizacji polityki niemieckiej, polityki, która zakłada, że to Niemcy mają być takim wewnętrznym hubem energetycznym Europy i oni właśnie mają zarabiać na chociażby od sprzedaży rosyjskiego gazu innym krajom wspólnoty.
Pytanie, to już ostatnie pytanie, na ile ta polityka niemiecka współgra z polityką europejską, albo na odwrót, na ile plany Komisji Europejskiej idą po myśli Berlina, bo gaz i energia wytwarzana z tego paliwa także znajduje się coraz bardziej na cenzurowanym. Europejski Bank Inwestycyjny podkreślił, że już nie będzie wspierał, nie będzie kredytował nowych elektrowni gazowych.
Oczywiście ta decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest nie po myśli Niemiec, natomiast warto pamiętać, że jeżeli chodzi o budowę mocy w gazie, no to tutaj mówimy o przedsięwzięciach znacznie tańszych i bardziej krótkoterminowych, jeżeli chodzi o wykonanie inwestycje, niż chociażby w przypadku energetyki jądrowej czy w przypadku innych źródeł energii. To po prostu gazówki tak zwane, czyli elektrownie gazowe, stawia się dosyć szybko i są one, powiedzmy, w zasięgu inwestycyjnym wielu państw europejskich. Więc tutaj myślę, że to ta decyzja Banku Inwestycyjnego nie tyle całkowicie pokrzyżuje plany Berlina, co może raczej je trochę opóźni, trochę spowolni, no ale dla krajów, które będą wychodziły z węgla w Europie, czyli między innymi dla Polski. W tym momencie, biorąc pod uwagę ramy prawne, jakie Niemcy chcą wyznaczyć wewnątrz Unii, no to gaz jako źródło energii połączony z mocami w źródłach odnawialnych pojawi się jako jedyne wyjście z tego węglowego profilu energetyki, więc siłą rzeczy pieniądze na to będą musiały się znaleźć w budżetach krajów i ich spółek energetycznych. Natomiast no, tutaj można też zauważyć, że decyzja Ameryki o wdrożeniu sankcji no, trochę też była nie w smak Berlinowi. Ona pokrzyżowała te gazowe plany i zarówno Niemiec, jak i Rosji w Europie. Na konferencji w Moskwie prezydent Władimir Putin powiedział, że gazociąg Nord Stream 2 może być ukończony dopiero w 2021 roku, co jest, co stoi w sprzeczności względem tego, co rosyjski prezydent mówił jeszcze w grudniu roku ubiegłego, kiedy sugerował, że opóźnienie Nord Streamu to jest niewielkie. Dlatego tutaj ten rozjazd harmonogramowy, jeżeli chodzi o dokończenie tego projektu, jest moim zdaniem większym problemem dla Niemców i dla Rosji niż decyzja Banku Inwestycyjnego.
Powiedział Jakub Wiech prosto z Poznania, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.